Cześć, tu Paweł Albrecht, jest ze mną Patryk Sołtysiak. Cześć Patryk.
Witam Cię.
Ten odcinek będzie o tyle wyjątkowy, że będzie trochę historią Patryka, ale też trochę moją historią, bo zaczynaliśmy razem działać na rynku nieruchomości. Więc mam pytania do Ciebie od samego początku Twojej kariery do teraz i będziemy rozmawiali o zarabianiu na nieruchomościach. Więc pierwsze moje pytanie jest do Ciebie takie. Jakie były Twoje początki w nieruchomościach? Kiedy zaczynałeś wiele lat temu?
Was również witam, a Tobie, Paweł, bardzo dziękuję za zaproszenie. Powiem szczerze, czekałem na ten wywiad, bo początki zaczęły się właśnie z Tobą. Wśród naszych rozmów w 2013-2012 roku, z tego co pamiętam, gdzie chodziliśmy, szukaliśmy swoich ścieżek. Ja w 2012 chciałem zmienić coś. Pracowałem na etacie, zaczynałem też na początku 2012 roku. Już tak po 2-3 miesiącach wiedziałem, że rozwijanie swojej kariery na tych szczeblach nie ma większego sensu. Praca była ciekawa i w zawodzie, ale chciałem się rozwijać, chciałem tą wiedzę pozyskiwać w szerszym zakresie. Natrafiłem nieruchomości, czytając między innymi książkę, którą od ciebie pożyczyłem, jedną, drugą, trzecią. Potem zagłębialiśmy się wspólnie w tych tematach. Ty poszedłeś w jednym kierunku, ja poszedłem w drugim, podobnym. I no, chciałem to przetestować, jak to w praktyce może wyglądać. Chociaż nie powiem, no nie miałem jakichś, nie wiadomo, jakichś środków. Nie pochodzę z biednej rodziny, od razu powiem. Także miałem łatwiej. Mam bardzo fajną rodzinę wspierających rodziców. Zresztą z tatą działam do dzisiaj. No, ale nie potrafiłem wbić w gwoździa w ścianę, więc mam dwie lewe ręce, można powiedzieć, do remontów. A tutaj patrz, rynek nieruchomości i robienie flipów.
A ja od ciebie uczyłem się remontów. Bo to tak to wyglądało. Nie?
Tak, tak. No, w czysto teoretycznym potem zakresie sposób działania, który wypracowaliśmy sobie wspólnie z tatą, podejście w ogóle do wykończenia, jak to robić, których nieruchomości szukać, no to wszystko było testowane z czasem. I no, też mieliśmy dużo szczęścia. Szczęścia, nieszczęścia. Nie ma czegoś takiego jak szczęście, wszystko jest wypracowane, ale mimo wszystko trafiliśmy w idealnym momencie, jeśli chodzi o rynek, no bo w 2014 roku, można powiedzieć, że byliśmy po tych najgłębszych spadkach, jeśli chodzi o sytuację kryzysową z 2008 roku, no i rynek w tym momencie był bardzo stabilny. Między 2014 a 2016, pamiętam, ceny nie rosły, nie było też ciekawych, wykończonych mieszkań na rynku. Tak. Także wszystko było bardzo stabilne i dosyć przewidywalne. Pomimo tego, że bardzo mało było mieszkań wykończonych w tamtym czasie, no to można było oszacować tą cenę, one jakoś specjalnie nie rosły. I ludzie nawet wchodzili na czwarte piętra z czterech, żeby zobaczyć te wykończone mieszkania.
Bo teraz tak jak sobie pomyślę, to też trochę się stało za sprawą rzeczy, które ja wrzucałem do internetu później. Jak wynajmowaliśmy mieszkania na studiach, ty akurat byłeś z Poznania, no ale ja wynajmowałem naszego wspólnego kolegi u Chrisa, pozdrawiamy, mieszkanie, no to, czy w akademiku się gdzieś tam spotykaliśmy, to mieszkania były w standardach babcinych, czyli była boazeria, stare meblościanki, no i nie było czegoś takiego jak standard IKEA wtedy jak zaczynaliśmy, czyli mieszkania na wynajem, jak ktoś zrobił ładnie, po prostu zamówił meble z IKEA czy z jakiegoś innego sklepu, w jednym standardzie dodał firany, firanki, jakieś kwiatki sztuczne, to było wow. No dzisiaj to jest norma, ale wtedy to nie było normą. Więc też było tak, że robienie mieszkań na ładnie no było czymś takim, że ludzie nie widzieli takiego standardu, bo nie mieszkali tak. To były takie nowoczesne trendy, no bo jak coś się robi profesjonalnie, biznesowo, no to myślisz, jak to zrobić jak najlepiej, tak?
Mam no nie ukrywam, że tutaj w dużej mierze przyczynił się do tego sukcesu mój tato, który z pierwszym mieszkaniem postawił wyspę w mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty, gdzie pamiętam, że konsultowaliśmy to z szeregiem szkoleniowców, architektów, projektantów wnętrz i każdy mu powiedział, panie Jacku, to jest blok z wielkiej płyty, gdzie wyspa w mieszkaniu 47-metrowym. A mój tata powiedział, zrobię. No i zrobił i potem cała Polska robiła w blokach z wielkiej płyty.
Ja pamiętam to wyspę, bo pamiętam to mieszkanie dokładnie, bo to pierwsze, na którym ja byłem u ciebie. Poprosiłem cię, żebyś mi pokazał to mieszkanie, od tego się zaczęło. Tam na tym mieszkaniu zrobiliście około 40 koła, nie?
Tak, tak. 42 tysiące, ale to było ustawione na takiej zasadzie, że te 2 tysiące było na pewne ruchy negocjacyjne ewentualne, ale okazało się, że klient przyszedł, po prostu spodobała się ta wyspa.
A
właśnie.
Jak długo, pamiętasz, sprzedawaliście to mieszkanie?
Pierwszy klient, pierwszy dzień.
No to teraz z doświadczenia można by było powiedzieć, że głupota, z racji tego, że trzeba było poczekać, że się drugi tydzień podnieść ceny i sprzedać za 55, nie? Ale to wtedy w ogóle był...
Tak, ale Paweł, to był
ta
stawka, to było moje roczne wynagrodzenie, 160 godzin w miesiącu, 12 miesięcy, tak? A tutaj proszę, jeden klient i tyle samo co w rok na etacie, więc ja byłem bardzo zadowolony i czekałem na to, aż to się potwierdzi, co szczerze mówiąc ufałem, że się jednak sprawdzi i no, działam w tym zakresie do dzisiaj. Bardzo ciężko mi w ogóle jest przejść w strategię na wynajem. Powoli to robię, ale jak mam w zestawieniu mieszkania, które zawsze mogę pozyskać, czystym przykładem są ostatnie tematy, które dogrywamy w tej chwili. Mieszkania 15-metrowe za 8400, stopa zwrotu 12%. Mówią, że już nie ma takich stop zwrotu na rynku pierwotnym, a są, sami nabywamy, więc zawsze może być lepsza okazja, ale jednak przy obrocie efekt tej kuli śniegowej był konieczny do wypracowania, żeby można było te mieszkania potem na wynajem sobie kupować. No, droga była długa i jest cały czas. Z przebojami. No nie ukrywam, że sporo adrenaliny. Nie nudzę się w wolnym czasie.
Na pewno
też.
Strasznie ciężko pracujesz ty i cały twój zespół. No to trzeba sobie jasno powiedzieć, że wy nie leżycie na kanapie i nie odpoczywacie za bardzo, tylko cały czas coś robicie, jesteście w ruchu i to widać. Ale chciałbym, żebyśmy zanim dojdziemy do tego, co robicie teraz, żebyś powiedział nam tak. Postanowiłeś, że będziesz flipował. Zanim trafiłeś okazję na pierwsze mieszkanie, ile mieszkań widziałeś i co oglądałeś?
Zacząłem od praktycznie miejsca najbliższego od wyjścia z mojej pracy, czyli na Grunwaldzie. Oglądałem nieruchomości, mieszkania w bloku z wielkiej płyty do 50 metrów. No i potem zacząłem szukać dalej, jak gdzieś tam trudno mi było znaleźć okazję inwestycyjną, posiłkując się kredytem hipotecznym, bo ja nie miałem kapitału na zakup całego mieszkania. Wcześniej raczej miałem, można powiedzieć, kapitał na zakup jakiejś podpiwniczonej kawalerki zagrzybiałej i to tyle, więc stwierdziłem, że to nie ma sensu, więc trzeba było coś ciekawszego znaleźć na rynku. Więc posiłkowałem się kredytem hipotecznym, no i musiałem szukać dalej i w końcu zacząłem oglądać mieszkania w całym Poznaniu, więc zanim kupiłem pierwsze mieszkanie, obejrzałem ponad 80 mieszkań. Pamiętam, że jedno...
Teraz, przepraszam, że ci wejdę słowo, ale kurczę, aż mi się teraz to przypomniało, uderzyło mnie to, że zapomniałem o tym. Pamiętasz, że dzisiaj są takie systemy, że są agregaty ofert, że masz programy o różnych nazwach i one skanują wszystkie portale ogłoszeniowe, tak, oto dom, jakąś kratkę, inne rzeczy. No i to wszystko ci wychodzi w powiadomieniach na mailu i płacisz abonament za to tam jakąś kwotę miesięczną, roczną i to wszystko działa, jest sprawne i masz cały przegląd rynku, tak? No bo jak chcesz przejść wszystkie mieszkania w Poznaniu, no to nie możesz patrzeć tylko na to dom, tylko patrzysz na wszystko. I dzisiaj są te agregaty. A pamiętasz, że czy ja zapłaciliśmy komuś 300 czy 500 zł, żeby nam napisał program, który będzie to robił sam i wtedy nikt takich programów nie miał, może z 2-3 osoby w Polsce. My sobie pierwsi zrobiliśmy program do agregowania ofert i wtedy jeszcze było Gumtree i wszystkie ogłoszenia ściągaliśmy z Gumtree, pamiętasz?
No ja pamiętam, nawet mój wspólnik, który współpracuje ze mną do dzisiaj, wziął się między innymi stąd, że zaczęliśmy z tego portalu, ty znalazłeś okazję. Ja ją zbadałem, sprawdziłem, stwierdziłem, że ma sens, nie miałem kapitału, no i stąd
tam
kolega
było też, tam
nasz wspólny...
Było też coś takiego, że było za mało pieniędzy, my nie chcieliśmy jakby tego robić ze względu na to, że trochę mało pieniędzy, trochę byliśmy na początku.
Zablokowani byliśmy, no ja miałem swoje tematy, ty miałeś swoje, ale okazja była, no to trzeba było gdzieś ją spożytkować. No i tak właśnie nasz wspólny kolega też mojego wspólnika ten temat wziął, a ja z Maćkiem zacząłem korespondować szerzej, rozmawiać.
A my ze zwykłego SMS-a zarobiliśmy jakąś tam kwotę pieniędzy, którą się podzieliliśmy i to było takie uderzenie, kurde, w sumie można też na tym zarabiać. Dlatego ja poszedłem w tą stronę, bo stwierdziłem, jak my za wysłanie SMS-a zarobiliśmy jakąś kwotę, to sobie myślę, kurczę, nie? No to po co mam flipować, jak mogę powysyłać parę SMS-ów? No wtedy to tak wyglądało.
Nam się oczy otworzyły, bo ty i ja byliśmy na początkowym etapie, a no nie chcę powiedzieć, że łatwym sposobem, bo to trzeba było wszystko przeanalizować, pozyskać, znaleźć program, przeanalizować, czy to działa, ale później jak już działa i jest system, to można w łatwy sposób te pieniądze pomnażać, tak? I ty i ja w głowie mieliśmy... Ja poszedłem znowu w swoim kierunku i stąd też FNP i rynek pierwotny i Maciek, z którym zacząłem rozmawiać i widziałem, że można zbudować efekt skali. Ale dobra, to może to rozmawiamy o początkach, tak, ale właśnie z tego to się wzięło.
Z tego się to wzięło. No to tak, obejrzałeś 80 mieszkań. Pamiętam, jak dzisiaj sytuację taką. Wielokrotnie gdzieś mówiłem o tym na jakichś eventach, że obejrzałeś 80 mieszkań. I ja się ciebie zapytałem, no jak ci idzie, jak tam poszukiwanie tych nieruchomości? Mówiłeś, no że słabo, jakoś tak to nie idzie tak jak trzeba, że musisz coś zmienić. I tą zmianą było to, że skoncentrowałeś się na wąskim zakresie wąskich mieszkań, które zacząłeś oglądać, wtedy zaczęło iść, nie?
Tak, bo testowałem wszystko. Od mieszkań w różnych lokalizacjach po różne segmenty, ale skupiłem się na mieszkaniach około 35-40 metrowych. No i wtedy w wąskim zakresie zarezerwowałem najpierw pierwsze, ale od razu wpadło drugie mieszkanie. Na to pierwsze też musiałem pobrać finalnie kogoś do pomocy, jeśli chodzi o kapitał, no bo nie mogłem sfinansować. Okazało się, że bardzo trudne, ani razu nie udało mi się, zrealizować flipa na rynku wtórnych blokach z wielkiej płyty, posiłkując się kredytem hipotecznym. Zawsze to była gotówka, żeby działać na gotówce i zauważyłem, że to jest po prostu łatwiejsze. No to musiałem pozyskać inwestorów. A gdzie szukać inwestorów na początku? No w swoim domu, czyli akurat mój tato, więc najpierw był kapitał na jedno mieszkanie, potem pojawiło się nagle drugie mieszkanie i do swojego zespołu jeszcze zwerbowaliśmy kolegę taty i tak działamy do dzisiaj.
Pamiętasz, za jakie ceny kupowałeś te pierwsze nieruchomości w Poznaniu?
3800 za metr, 2014 rok. Także no.
A teraz wiesz, ile kosztują mieszkania na tym?
W okolicach 9000 za metr. Także ponad dwukrotny wzrost.
Spora, wydaje się to niedawno, nie? Jakoś nie czuję się mega staro. Tak, mam wrażenie, że robiliśmy to jakiś czas temu, a już rzeczywiście ten rynek się kompletnie zmienił. No i wtedy też prościej było, myślę, znaleźć taką kwotę pieniędzy wśród rodziny. No dzisiaj, jakby ktoś chciał flipować w Warszawie i poprosiłby wujka o 1,5 miliona, no to jest jakaś abstrakcja już. A wcześniej 200-300 tysięcy, no to była kwota, którą ktoś gdzieś mógł kiedyś, wiesz, uzbierać i skądś ją mieć, tak? Dobrze, no to teraz tak, skoncentrowałeś się na wąskim zakresie, zacząłeś szukać tych mieszkań takich koło tych 50 metrów, powiedzmy takich 2-3 pokojowych, tak? Gdzieś tam mniej więcej w takim zakresie, na rynku wtórnym i wcześniej nie patrzyłeś w ogóle na rynek pierwotny, tak?
Patrzyłem na żółte tablice informacyjne i miałem po prostu obiekcję, czy to się wybuduje, bo w 2015-2016 roku, nie wiem czy pamiętasz, ale bardzo, podkreślam, bardzo mało było ofert z rynku pierwotnego, przynajmniej w Poznaniu, ale tak, podejrzewam, że w całej Polsce. Deweloperzy zaciągnęli hamulec ręczny, nie budowali, dopiero zorientowali się, że faktycznie jesteśmy po spadkach. Ten rynek w tym 2014 się ustabilizował i rozkwit nastąpił tak naprawdę w 2017 roku, czyli idealnie jak wszedłem w rynek pierwotny akurat. Może dlatego, że właśnie zauważyliśmy, Maciek widział już wcześniej, ja też zauważyłem, że tych inwestycji z rynku pierwotnego jest po prostu trochę więcej w Poznaniu. Wcześniej mijałem je, ale no, byłem przerażony, że teraz mam wrzucić kapitał, 2 lata czekać, zamrozić go. No i co? No i nie wiadomo, czy inwestycja się wybuduje. Sporo się słyszało o tym rynku pierwotnym, że deweloperzy upadają. Tak naprawdę teraz mogę na palcach jednej ręki policzyć, ile w międzyczasie deweloperzy mieli takie potyczki.
No, oczywiście było dużo więcej takich historii, że ktoś się bał, czy to mieszkanie bał. Dużo było historii słyszanych o tym, że ktoś kupił dziurę w ziemi i potem był z tym problem jakiegokolwiek typu. Dzisiaj tego jest zdecydowanie mniej, szczególnie w Polsce. To jest raz. Dwa, ja też myślę, że wpływ na to miała zmiana amortyzacji. To się niedawno wydarzyło, ale ludzie kupowali mieszkania na wynajem, a my sprzedawaliśmy też mieszkania jako gotowce inwestycyjne ludziom na wynajem, to wszyscy woleli kupić mieszkanie używane, bo to było trochę tańsze. To było mniej więcej tak, że mieszkanie wykończone w używanym bloku na rynku wtórnym kosztowało tyle, co nowe deweloperskie bez wykończenia czasami gdzieś tam obok, więc była ta różnica tych kilkudziesięciu czy 100 tysięcy. Tu już mieliśmy gotowe, wyremontowane, plus można było odliczać amortyzować to mieszkanie i ten podatek przy wynajmie był mniejszy, a przy tych deweloperskich już nie wyglądało to tak kolorowo, to każdy sobie myślał, no to mam stówę taniej, plus jeszcze mam podatek zaoszczędzony, to po co mam brać deweloperskie. Później nastąpiła ta zmiana, że tych mieszkań deweloperskich było bardzo dużo, pewniejsze stały się te inwestycje. No i rzeczywiście nastąpiło to przejście w stronę tego rynku pierwotnego, którego sobie później powiemy.
To był faktycznie jeden z triggerów, jeśli chodzi o tą zmianę stawki amortyzacyjnej. To jedno, ale ludzie po prostu zaczęli po tych już wykończonych inwestycjach chodzić, zapraszać się na parapetówki, oglądać te inwestycje, które no miały swoją też duszę, ciekawość, motywy przewodnie, no i jakość. Do dzisiaj mam takie sytuacje, tutaj mój brat, który pokazuje mieszkania i ludzie się pytają na korytarzu, co to jest za szafa. No to są szachty, prawda? Także no jest ta świadomość coraz większa, ale też się zdarzają takie przypadki, że ludzie pierwszy raz po prostu wchodzą do nowych budynków.
Tak. No tak samo jak ktoś cały życie jeździ autami używanymi, a są też grupy ludzi, którzy jeżdżą tylko nowymi autami z salonu i zawsze to auto z salonu robi takie gigantyczne wrażenie, jak jest nowe, świeże, pachnące, tak samo jest z tymi mieszkaniami. To jest inna kategoria jakby produktu. No i teraz tak, flipowałeś na tym rynku wtórnym. Na pierwszym mieszkaniu zarobiłeś 42 tysiące i powiedz proszę o kilku kolejnych mieszkaniach, które kupiłeś i jakie tam wyniki wychodziły i w jakim odstępie czasu one się gdzieś odbywały.
Tu bardziej o wynikach, wyników powiem szczerze, nie pamiętam to od razu. Generalnie dokładałem na początku 42 tysiące cały czas, bo testowałem ten rynek.
Ja ten wynik twój pamiętam, dlatego pytam, bo zawsze jak się ciebie pytałem, ile wyszło, mówisz 42, bo tak to mi się policzone, żebym wychodził 42.
Tak, no drugie mieszkanie, które nabywaliśmy przez kancelarię prawną, która prowadziła sprawę spadkową, 4 spadkobierców. Wynegocjowaliśmy 20 tysięcy rabatu, dla każdego to było tylko 5 tysięcy, chcieli kasę szybko, więc też to było chyba 4, już troszeczkę powyżej 4 tysięcy za metr, ale troszeczkę lepsza okolica i też pierwszego dnia sprzedana nieruchomość. No potem zaczęliśmy te stawki troszeczkę podwyższać. Pamiętam, że kolejne dwa, które kupowaliśmy, były 40, około 44-metrowe, miały lustrzane odbicie na tym samym osiedlu, bo już też dwa, potem już kupowaliśmy po dwa. I śmialiśmy się, bo były wykończone w tym samym stylu i dosyć w podobnym wieku klienci nabyli te nieruchomości. Myśleliśmy sobie, że mogą wejść na kawę do siebie i potem się zdziwić, bo będą wchodzili do swojego mieszkania. No ale umówmy się, na zachodzie rynek pierwotny tak funkcjonuje. Można wybrać 3 standardy. Tak. Czy w Norwegii, czy w Niemczech i wszyscy mieszkają w podobnych mieszkaniach, także potem szybko sobie to uzmysłowiliśmy, że to jednak nie jest złe, no ale gdzieś tam z duchem czasu konkurencja rosła i trzeba było standard podwyższyć, tak? Wykończenia gdzieś tam, wcześniej nawet nie robiliśmy homestagingu specjalnie i też te mieszkania się sprzedawały, bo po prostu nie było tej konkurencji. My też się uczyliśmy, do dzisiaj się zresztą uczymy, ale faktycznie gdzieś tam na początku no, tych inwestorów było mniej.
Ja sobie tak przypominam z tamtego czasu, że to nie było dawno temu, po pierwsze tak, ty zarabiałeś 42 tysiące na mieszkaniu, bo twoją strategią było to, że miałeś kalkulator, wiedziałeś ile poniżej ceny rynkowej musisz kupić. I ta cena rynkowa, tak jak powiedziałeś, ona była sztywna, bo te ceny się za bardzo nie zmieniały. Nie było tak, że ceny rosły na mieszkaniu dwupokojowym 10 tysięcy co miesiąc. Jak mieliśmy wojnę COVID-a, no to ja kupiłem mieszkanie za 250 tysięcy dwupokojowe i oglądałem podobne mieszkanie, bo chciałem sobie kupić drugie. No i nagle było 260, 275, 280. Miesiącami to skakało w taki sposób podczas tego. A wtedy było tak, że te ceny były niskie. I ta cena rynkowa, wiadomo było, że takie mieszkania chodzą na przykład po 350 wyremontowane, więc ty od tego dojmowałeś 42 koła, od tego remont i wiedziałeś, tam minus notariusz, pośrednicy, wiedziałeś ile musisz kupić i wychodziła ci taka stała kwota. Dzisiaj, znaczy w ostatnim okresie jeszcze jak stopy procentowe były niskie, było tak, że mogłeś sobie założyć, że zarobisz 42 tysiące, ale rynek poszedł do przodu przez okres remontu, zakupu i tak dalej i się okazywało, że mogłeś zarobić 65, bo cena trochę urosła, nie? Że jakby te wyniki były dużo bardziej zaskakujące, bo ta cena rynkowa wychodziła, poprzeczka była podnoszona.
Tak, 2014, 2015 i początek 2016 roku. Większy wpływ na wynik bardziej miały negocjacje ze stroną sprzedającą niż potem
sprzedaż. Obniżenie kwoty drożej.
No i nie ukrywam, że ta siatka kontaktów, które sobie wypracowaliśmy, była dosyć spora. Mieliśmy wśród tej siatki również taką osobowość, która na rynku jest bardzo rzadka. Do dzisiaj, jak na naszych warsztatach pokazuję, jak też działałem na rynku, jak w ogóle funkcjonuje rynek wtórny, to mieliśmy takiego pośrednika notarialnego, który wyspecjalizował się w kontaktach z dużymi spółdzielniami w Polsce, który oddłużał mieszkania lokatorskie, jakby pomagał tym ludziom, którzy mieli problem i przekształcał je w spółdzielczo własnościowe prawa do lokalu. I ta osobowość tylko pracowała z największymi spółdzielniami. Ona akurat tutaj było osiedle młodych i w Łodzi miała też taką jednostkę. I tutaj mieliśmy najciekawsze transakcje, największe rabaty, także no...
Pamiętasz taką historię, bo my, drodzy słuchacze, robiliśmy tak, że ja dzwoniłem do Patryka, mówię, weź mnie gdzieś tam zabierz, pojedziemy sobie razem, pochodzimy, popatrzymy, coś się nauczę. Jechaliśmy na jakieś mieszkanie i była pośredniczka i my tej pośredniczce powiedzieliśmy, że my jej zapłacimy więcej, jak będzie podsyłała nam tematy, a ona wtedy powiedziała, że to jest nielegalne, że tak nie można. Pamiętasz coś takiego? Ja to pamiętam, jak dzisiaj staliśmy na parkingu i ona powiedziała, że to jest nielegalne. Patrzyliśmy na siebie jak wryci. O co tej kobiecie chodzi?
Po prostu chcieliśmy jej zapłacić więcej
pieniędzy, żeby podsyłała do nas, a nie do innych. Nie? Zamiast 5 tysięcy dostałaby 10 czy 15, tylko miała dzwonić do nas. Powiedziała, że to jest nielegalne. I do dzisiaj to pośrednictwo nieruchomości jest na dość niskim poziomie, no ale wtedy to mierzyliśmy już w ogóle z absurdami, że ktoś nie chciał przyjąć więcej pieniędzy.
Natomiast ja pośredników, powiem szczerze, bardzo szanuję i tak, bo sam się na tym łapałem, gdzie dzwoniłem do jakiegoś pośrednika, mówiłem, że ja już kupuję to mieszkanie i proszę mi je zarezerwować i ja chcę być pierwszy, bo tak i tak i pani też więcej zapłacę, a potem jechałem i jednak stwierdziłem, że się pomyliłem. Także też trzeba postawić się w roli pośrednika z drugiej strony, ten kontekst złapać, bo to są osoby, które na co dzień rozmawiają z takimi inwestorami, z różnymi klientami, mają swoje zasady i należy je uszanować. Też mieliśmy nawet ze wspólnikiem taką sytuację, gdzie on chciał zrobić pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym, to pojechaliśmy, coś tam znaleźliśmy. Stwierdziłem, że okej, jedziemy i spotykamy się z tym pośrednikiem, a on nie odbiera potem telefonów i okazało, że mieszkanie jest sprzedane. No i potem pojechaliśmy do niego na górę i powiedziałem, złapaliśmy kontakt, przedstawiliśmy się, poprosiliśmy o konkretne tematy, umówiliśmy się też na kawę, dokładnie przedstawiłem, czego poszukuję. No i kolejny temat już faktycznie był obdzwoniony w moją stronę i też ja akurat kapitału nie miałem i przekazałem to komuś innemu. Także no wiem, że jest to prosty, ale niełatwy chleb.
No więc co, mam jeszcze do ciebie takie pytanie, jeszcze dalej się cofniemy do początku, no bo tak, pracowałeś na etacie, zarabiałeś pewnie kilka tysięcy złotych miesięcznie, mieszkanie, które kupowałeś, było warte 100 razy pewnie więcej niż twoja miesięczna wypłata, powiedzmy, tak, czy tam kilkadziesiąt razy więcej, nie?
Tak, na tamten moment kilkadziesiąt jeszcze,
kilkadziesiąt razy więcej niż twoja wypłata, powiedzmy, te ceny nieruchomości były niższe. No i jaką miałeś w głowie, czy miałeś w ogóle taką barierę mentalną, no bo tak, no postanowiłeś sobie, że szukasz, fajnie, przeglądasz, chodzisz, oglądasz, rozmawiasz z pośrednikami, no ale finalnie jest ten moment, w którym musisz zadzwonić do ojca czy do kogoś i powiedzieć, słuchaj, no to jest to i na tym mieszkaniu zarobimy. Co się wtedy działo w twojej głowie przed tą pierwszą transakcją? Czy się bałeś, czy...
Nie, na pierwszą transakcję w ogóle, którą chciałem zawiązać, podpisałem umowę rezerwacyjną z zadatkiem 4000 zł. A pierwsze środki, które dostałem, w ogóle dostałem z wesela i od babci, która ciężko pracowała przez wiele lat, odłożyła dla mnie 40 tysięcy, ponad, nie, przepraszam, nawet ponad 50 tysięcy to wtedy było, dla mojej siostry, dla mojego brata i jeszcze dla reszty rodziny, więc to były ciężko zarobione pieniądze i ja sobie z tego zdawałem sprawę. Więc no, przed pierwszą transakcją miałem taki stres, zarezerwowałem to pierwsze mieszkanie i pojechałem właśnie z tatą, żeby je zobaczyć. No i wchodziliśmy, no to przy wejściu wysokość mieszkania 2, tam powiedzmy 50 z hakiem, a przy oknach balkonowych 2,20, był taki lekki spad. No i mieszkanie do remontu i tata też powiedział, kurde Patryk, co ty zrobiłeś, nie? No i zrezygnowaliśmy z tego mieszkania, ale już potem gdzieś tam...
A, czyli miałeś taką transakcję, zarezerwowałeś? A
tak, pierwsza była, tak, to między tymi 80 mieszkaniami, nie? I gdzieś tam te 4000, tata mówi, nie przejmuj się, słuchaj, ale tego mieszkania lepiej nie bierz. Jakoś to odrobimy, nie?
Dobrze,
i powiedział, że
rozsądku, nie? Ktoś...
No, na tamten moment uważam, że coś byśmy zrobili, ale to nie byłby taki strzał jak w tym pierwszym mieszkaniu. Więc no, pojawił się tata, który zawsze jest tym głosem rozsądku. Do dzisiaj zresztą.
Super. No i potem tą kolejną nieruchomość już byłeś bardziej przekonany, bo na tej poprzedniej była zdecydowanie lepsza.
Tak, tak. Tutaj już mówię, tutaj trzeba było zapłacić gotówką, bo sytuacja związana z księgami jeszcze była niewyjaśniona, była nieuregulowany grunt, także musieliśmy kupić za gotówkę i sprzedać za gotówkę, co też było w pewnym sensie zagwozdką, ale stwierdziliśmy, że cena jest na tyle niska i położenie mieszkania, wszystkie inne indywidualne cechy nieruchomości sprawiały, że stwierdziliśmy, że znajdziemy mimo wszystko na to klienta gotówkowego.
To podsumowując tak, pracowałeś na etacie, po pracy kończyłeś pracę, oglądałeś wokół pracy nieruchomości, potem stwierdziłeś, że trzeba się zawęzić, więc to zawężenie już musiało działać na cały Poznań. Zacząłeś się specjalizować w danej niszy tych mieszkań, tych dwu, trzy pokojowych, tam około 50 metrów. Zacząłeś już dostrzegać, że dane mieszkanie jest okazją, tam to już nie jest okazją, jedno mieszkanie odpuściłeś. No i zdecydowałeś się na pierwszy zakup mieszkania, no ale po drodze było te 80 mieszkań, które musiałeś przejść. I teraz wróćmy do początku. Tak, ceny były niskie, fliperów nie było, szkoleń nie było. Ja pamiętam z dwóch, trzech jakichś szkoleniowców, którzy już wtedy byli dinozaurami dla nas, tak? Którzy gdzieś tam robili szkolenia, ale nie było internetu, wiecie, reklam na Facebooku i tak dalej, więc to w ogóle tej wiedzy za bardzo nie było. No i wtedy też musiałeś zrobić 80 spotkań, żeby jako początkujący kupić to mieszkanie. I to nie jest tak, że wtedy było łatwiej, no bo wtedy też nam się to wydawało trudne, żeby to mieszkanie znaleźć. Nie? Dzisiaj myślę, że nie trzeba robić 80 spotkań na mieszkaniach, żeby kupić mieszkanie, bo te okazje można kupić od kogoś i tak dalej. Więc to jest taka uwaga dla osób, które zaczynają, że Patryk też swoją robotę zrobił w terenie.
Ja nie ukrywam, że nie zrobiłem tego sam. Ja też skorzystałem z pomocy takiego swojego mentora. To akurat był Wojtek Orzechowski, czyli jeden pewnie z tych dinozaurów. Tak, pozdrawiamy. I mam zawsze taką zasadę do dzisiaj. Wolę coś zrobić z czyjąś pomocą albo w ogóle z kimś, zarobić trochę mniej, ale gdzieś tam skorzystać z doświadczenia innej strony, czy z czasu innej strony. I do dzisiaj tą zasadę mam, bo samemu dojdziesz szybko, ale razem dojdziesz daleko. I tak uważam do dzisiaj i czuję, że mi się to sprawdza.
No sprawdza się. No to też z tego, że masz takie wartości, no to wyszło to, że ja mogłem gdzieś przyglądać się tych mieszkań. Nie miałem z tym problemu, że wyrastałem twoją konkurencję. Wręcz przeciwnie. Ja ci coś podpowiedziałem, ty mi coś podpowiedziałeś i szło to do przodu, nie? Więc to warto mieć znajomych.
No, wódkę razem w akademiku piliśmy.
Tak, bo Patryk studiował z moim bratem na jednym roku i jesteś 3 lata starszy ode mnie, tak? I tak się poznaliśmy, więc starszy mój kolega, tak, wtedy.
A teraz patrz, wodę teraz u ciebie w studio.
Musimy pić wodę w studio, tak. No i dobrze, no i był ten rynek wtórny. Pamiętasz mniej więcej, ile tych mieszkań zrobiłeś, zanim zacząłeś zmieniać strategię?
Nie pamiętam. Było sporo. Robiliśmy w czasie jeszcze kamienice. Kilka mieszkań pojawiło się, które potem były w nomenklaturze wśród fliperów nazwane na brudno. Nie wiem, czy to nie u ciebie powstała ta w ogóle nomenklatura, nie pamiętam.
Mieszało się.
Tak. Mieszało się. Tak, no to ja zrobiłem taką kamienicę, gdzie po prostu były udziały, wydzieliliśmy te mieszkania i sprzedaliśmy, czyli papierologia tylko i wyłącznie. Potem pojawiły się mieszkania 30-kilkumetrowe kup-sprzedaj. No i ta strategia zaczęła mi się podobać. Bez tego wykończenia. Tato wykańczał mieszkanie, bo mieliśmy tą skalę troszeczkę większą, więc zawsze jakieś mieszkanie wpadało, gdzie tata nadzoruje do dzisiaj cały proces wykończenia lokali. Nadzoruje ekipy. Ja natomiast wyspecjalizowałem się w pozyskaniu okazji inwestycyjnych. To lubię najbardziej. Rozmawiać z ludźmi. Sprzedawałem wcześniej lokale, a teraz w naszej ekipie lokale sprzedaje od jakiegoś czasu już mój brat. Natomiast ta strategia mi się spodobała. No i nie wiem, czy to był przypadek, że Maciek się nagle pojawił i gdzieś tam zaczęliśmy ten rynek pierwotny wspólnie testować, nowe możliwości wyszukiwać. No i w międzyczasie zauważyłem, że na pierwotnym tą skalę można zbudować dużo lepiej i używać tego narzędzia dużo częściej. A teraz w ogóle skupiam się tylko na takich nieruchomościach, gdzie kupuję i sprzedaję i używam tylko długopisu do transakcji.
Czyli na początku były to transakcje związane z tym, że kupowałeś, remontowałeś, podnosiłeś standard mieszkania i sprzedawałeś po cenie rynkowej, a później stwierdziłeś, że no można to robić w większej skali, no ale wtedy już nie można remontować, no bo byś miał gigantyczną firmę budowlaną, która musiałaby to wszystko robić, a poszedłeś w stronę bardziej obracania dokumentami, czy rozwiązywania problemów prawnych, które się pojawiały, czy takich miejsc, których się ludzie bali, a ty z doświadczenia wiedziałeś, że jest to do przejścia.
Tak, no tutaj w różny sposób, różne motywy były zakupowe, jeśli chodzi o rynek pierwotny. Dlaczego kupowaliśmy na początku budowy i deweloperzy się na to zgadzali? Bardzo, bardzo różne. Gdzieś tam więcej było standaryzowanych, ale pojawiały się jednostkowe przypadki, gdzie deweloperzy po prostu potrzebowali sprzedaży. Natomiast no, to nie jest tak, że nie wykańczałem, bo wykańczaliśmy, ale korzystaliśmy po prostu z inwestorów, którym wykańczaliśmy lokale, którzy nie chcieli wchodzić w dziurę w ziemi, no bo wiąże się to oczywiście z pewnym ryzykiem i ja wolałem znaleźć sobie sam te wszystkie systemy inwestycyjne i zoptymalizować swój kapitał i czas, a korzystać z kapitału zewnętrznego, który będzie dla inwestora bardziej bezpieczny i tutaj będziemy te lokale wykańczać. I tak, tak działamy.
Super. Powiedz mi tak, gdybym chciał dzisiaj zacząć zarabiać na nieruchomościach jako osoba kompletnie początkująca, która jest na etacie i powtórzyć tą twoją drogę, to co byś radził takiej osobie? Iść na początku, tak jak ty, w rynek wtórny, szukać mieszkań, zrobić remont, nabrać doświadczenia? Czy jednak patrzeć na ten rynek pierwotny?
W mojej ocenie ja na rynek wtórny nie wróciłem, jeśli chodzi o flipowanie. Ale ten rynek wtórny to trzeba jeszcze podzielić, to od razu powiem, bo pierwotny, wtórny. Wtórny jest naprawdę, my mamy kilka worków rynku wtórnego, no bo mamy bloki z wielkiej płyty, których jest na rynku najwięcej, mamy kamienice, mamy wreszcie troszeczkę młodsze mieszkania z początku XXI wieku do powiedzmy 2012 roku, którym nazywamy rynkiem dojrzałym, no i wreszcie rynek wtórny młody od 2013 do teraz tak naprawdę, więc ja nie patrzę już na bloki z wielkiej płyty, jeśli chodzi o strategię obrotu mieszkaniami. Patrzyłem wcześniej na wynajem i mam kilka mieszkań w portfelu w blokach z wielkiej płyty, to są większe lokale i powiem szczerze, to są mieszkania, w których mieszka trochę więcej osób, to są kwatery pracownicze. Fajnie się to wspina, sprawdza, natomiast też wiem, że nie jest to ta strategia, którą chciałbym robić. Widzę tutaj kilka mankamentów w tym zakresie, natomiast rynek wtórny młody można, ja lubię ten rynek, moim zdaniem to jest cały czas niebieski ocean i na co dzień śledzimy te oferty, gdzie można znaleźć fajne mieszkanie dużo poniżej wartości rynkowej w ciekawym bloku i też wykończyć bądź odświeżyć i sprzedać z zyskiem, tylko że tutaj skali nie zbuduję. Musiałbym faktycznie pozyskiwać cały czas mieszkania z całej Polski, żeby efektywnie obracać moim kapitałem. Dlatego rynek pierwotny ma tą wartość.
No właśnie, bo działałeś na początku lokalnie w Poznaniu, no ale na tym rynku pierwotnym jest ograniczona ilość inwestycji deweloperskich, więc jak ktoś to robi naprawdę porządnie, bierzesz cały Poznań, nie wiem, Kozie Głowy, inne miejscowości, wioski przylegające, tak? No to kończy się to, na czym możesz pracować, tak? Więc zaczęliście po prostu jeździć po całej Polsce, oglądać wszystkie najciekawsze według was inwestycje i miasta, gdzie można by było zainwestować pieniądze swoje czy współinwestorów. No i robicie to w sumie w całym kraju, nie?
To wynikało z tego, że chcieliśmy sobie potwierdzić tą strategię, która zadziałała nam w Poznaniu. Te wszystkie systemy odpowiedniego zarządzania kapitałem, finansowania nieruchomości, robienia dźwigni i sposobu obrotu mieszkaniami, w zależności od tego, czy kupujemy i sprzedajemy dziurę w ziemi, czy sprzedajemy stany deweloperskie i robimy tak zwane etapowanie, czy wreszcie sprzedajemy wykończone lokale, czy wykończone lokale na dźwigni. Czy to też będzie działało w całej Polsce, czy będziemy w stanie wszędzie z deweloperami w ten sposób rozmawiać, czy się da, czy się nie da. I odwiedziliśmy 12 miast w całej Polsce, wojewódzkich. Nie byliśmy tylko w Olsztynie, w Białymstoku. W zasadzie, jeśli chodzi o te wschodnie kresy, w Rzeszowie nawet byliśmy, w Szczecinie byliśmy. No i się okazało, że się da, ale wybraliśmy 6 największych miast w Polsce ze względu na najwyższą płynność. I trwamy tutaj do dzisiaj. Oczywiście testujemy też inne rynki, jeździliśmy po mniejszych miejscowościach, analizowaliśmy sobie, widzieliśmy 70 mniejszych miejscowości, powiedzmy między 200 a 40 tysięcy mieszkańców. Nie pojechaliśmy tylko za Wisłę, bo to już znowu też było za daleko. No i też się da, tylko mniejsze miejscowości rządzą się troszeczkę innymi prawami, inną mentalnością ludzi. Inaczej ludzie podchodzą do zakupu mieszkań na rynku pierwotnym niż robią to w największych miastach typu...
No to jak zwiedziłeś kilkadziesiąt mniejszych miejscowości i te miasta wojewódzkie, to uważasz, że taką strategią, która jest schematyczna, systemowa, no to jest działanie na tych rynkach dużych, płynnych i po prostu wybieranie najciekawszych nieruchomości w tych inwestycjach, które są aktualnie do wzięcia?
Jeśli chodzi o obrót mieszkaniami w trakcie budowy inwestycji, to na pewno tak. Jest największa płynność, najwięcej potencjalnych ludzi zainteresowanych zakupem mieszkania i najtrudniej jest się pomylić. I to w perspektywie krótko i średnioterminowej się będzie sprawdzało. Natomiast w perspektywie długoterminowej i w pozyskiwaniu mieszkań na wynajem uważam, że mniejsze miejscowości mają potencjał. Mniejsze miejscowości też nam bardzo dobrze służą w strategii obrotu gotowymi lokalami, małymi lokalami, które są i tak płynne. Bo jak deweloper wybuduje inwestycje i ten przysłowiowy Kowalski uwierzy, że to powstało i że jest okej, może przyjść, dotknąć ścian, to te małe mieszkania też bardzo dobrze wyglądają na tle całego rynku w mniejszych miejscowościach i nadają się do obrotu w krótkim terminie, ale poświęcenia jednak całego kapitału. Tutaj dźwignia nie zadziała, ale możemy małym kapitałem, bo zakup nieruchomości w mniejszej miejscowości takiego małego mieszkania to jest nawet do 300 tysięcy złotych, jesteśmy w stanie tym obracać, nawet nie wykańczając tych lokali.
Świetnie. Chciałem ci na koniec serdecznie pogratulować, że tak się to rozwinęło od naszej wódki w akademiku do takiego wyniku. Naprawdę godne podziwu. Gratuluję, że dalej to robisz. No i bardzo ci dziękuję. Dziękujemy wszystkim słuchaczom i zapraszamy na kanał wasz Flip na Pierwotnym, gdzie będziecie mogli zobaczyć wywiad, gdzie zamienimy się rolami i Patryk porozmawia ze mną, więc zapraszam na kanał Flip na Pierwotnym. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Cześć.
No, dziękuję bardzo, Paweł, za zaproszenie jeszcze raz i dziękuję, że podzieliłeś się ze mną informacją odnośnie nieruchomości. Dzięki.